liczyłeś, ile zarobiłeś pieniędzy na swoich najemcach przez lata? Ile są warte obecnie twoje nieruchomości, które zostały spłacone przez najemców?
Cały czas kredyt, nawet oprocentowany, ten inwestycyjny na 6-6,5%, być może nawet na 8%, bardzo się opłaca. Nie ma takiej możliwości, żebym z firmy usługowej czy handlowej odłożył tam tak dużą kwotę. Miałem takie marzenie kiedyś, znaczy marzenie, bo może nie marzenie, ale cel taki biznesowy, żeby mieć 100 mieszkań pod wynajem. I to się na pewno nie uda do 40. Natomiast uda się mieć ponad 100 nieruchomości. Jest te 100 tysięcy złotych przychodu pasywnej emerytury i wydaje mi się, że niewielu, jeżeli mogę gdzieś porównywać się do przedsiębiorców, mało który przedsiębiorca sobie taką poduchę zrobił. Widząc bomby nad Łodzią, miałbym w dupie te wszystkie mieszkania i akty notarialne i przesiedliłbym się jak najszybciej tam, gdzie tej wojny nie ma. Także pytanie, co nazywasz bohaterstwem, wiesz, ze scyzorykiem na pewno nie pójdę na czołg.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Kuba Midel to znany przedsiębiorca, który zbudował majątek o szacunkowej wartości 20 milionów złotych, głównie w oparciu o nieruchomości. I właśnie dlatego jego refleksje w tym gorącym czasie mogą okazać się niezwykle interesujące. Interesująca z pewnością będzie dla Was także oferta, którą stworzyłem wspólnie z Car Vertical na zakup raportu przygotowanego na bazie numerów VIN. Wspomniana firma pozyskuje dane z wszelakich rejestrów i ubezpieczalni. Każdy widz, który zdecyduje się na zakup z mojego linka, może liczyć na aż 10% zniżki. W opisie filmu znajdziecie więcej informacji. Dzięki danym zawartym w bazie Car Vertical będziecie mogli poznać historię swojego auta bądź zweryfikować pojazd przed jego zakupem. Jeśli ktoś z Was po zakupie uzna, że raport mija się z prawdą, to oczywiście można zwrócić się do supportu w celu zwrotu należności. A teraz odpowiedzcie sobie sami na pytanie, czy jesteście pewni, że Wasz samochód nie miał przekręconego licznika. Tymczasem zapraszam do malucha.
Znałem Twój kanał przed moją przygodą z YouTube'em. Wiesz, jakie to jest, stary, niemożliwe.
Bardzo się z tego względu cieszę. No. Ale teraz jesteśmy przed Twoją szkołą, przed Twoim liceum, prawda? Tak, zaczęliśmy wywiad.
Zaczęliśmy wywiad? Tak, o kurde.
I co z tym miejscem jest związanego, takiego szczególnego, powiedz mi?
Dochodziłem tu 4 lata do szkoły. Co to jest szczególnego, Filip? Szczególne jest to, że a propos malucha, dojeżdżałem tutaj maluchem. Takim jak Ty, tylko bisem, 700. To był, z tego co pamiętam, taki maluch, gdzie z tyłu jeszcze był bagażnik mniejszy. Ten, który otwierałeś, też był. Malucha mi nie skradziono, ale w 4 klasie 2 razy skradziono mi Cinquecento. I pamiętam, że parę lat temu byłem w sądzie, po parunastu latach złapali ludzi, którzy, czy sprawa trwała z tymi złodziejami, którzy ukradli mi auto, i czy ja miałem jakieś roszczenia wobec tych, naprawdę, że go dorosły facet wobec tych złodziei.
Wziąłeś ich na budowę, bo nie było pracowników.
Dokładnie nie, mówię, bardzo chciałbym mój trójkąt dostrzegawczy i gaśnicę, i był śmiech w sądzie. No i tyle, chodziłem tu do szkoły. Co ciekawe, w 2002 roku, tutaj tego nie pokażemy, obawiam się, natomiast pierwsze liceum Mikołaja Kopernika, najlepsze liceum w kraju. O. Szkoła nie, taka niepubliczna.
Wtedy, publiczna, gdy tam chodziłeś, tak?
Tak, tak. Wtedy miałem maturę i było mi o tyle ciężko, że ja niespecjalnie lubiłem się uczyć. Bo energia szła w sport, w języki, już od drugiej, trzeciej klasy, no to były tylko repetycje, więc zaczęła się praca i no i tak się stało, jak się stało.
Dzisiejszy wywiad realizujemy przy udziale sprzętu do nagrywania audio Kuby, ponieważ mój wczoraj w podróży poległ i gdyby nie Twoja elastyczność, to mielibyśmy problem w ogóle z zarejestrowaniem dzisiaj tego nagrania, więc wielkie dzięki, ale w ten sposób też sprytnie zrzucam odpowiedzialność za dźwięk,
tak,
na Ciebie.
Tak jest.
Przechodząc, wiesz co, do tematów, dla których się dzisiaj spotkaliśmy, to chciałbym Cię zapytać o to, jak bardzo zmieniło się Twoje podejście do nieruchomości od czasu naszego poprzedniego spotkania. Wtedy byłeś rentierem, człowiekiem, który stwierdził, że będzie żył z nieruchomości. Też proponowałeś wielu swoim znajomym czy klientom tego rodzaju sposób funkcjonowania biznesowego jako najbardziej praktyczny, bo mamy szansę po prostu brać pieniądze od najemców i podróżować po świecie, żyć, prawda? Nie zanurzać się w biznesie. A jak to wygląda dzisiaj w erze podniesionych stóp procentowych, w erze galopującej inflacji, braku dostępności też mieszkań na rynku, praktycznie bierze się to, co jest. No więc tutaj stawiam 3 kropeczki, bo temat jest bardzo szeroki.
Temat jest niezwykle szeroki. Ja myślę, że my już się spotkaliśmy w czasach dziwnych, chyba 1,5 roku temu, w czasach covidowych, gdzie każdemu z nas zapaliła się czerwona lampka. Nie wiedzieliśmy, że ta czerwona lampka wybuchnie. bo to, co dzisiaj się zadziało, głównie z inflacją, z finałem tej całej wojny covidowej, teraz wojny ukraińskiej, cenami nieruchomości i tak dalej, tego no, nie przewidzieliśmy na pewno półtora roku temu. Co do mojej drogi, ja tą drogą stąpam od 2008-2009 roku i tutaj żadna nowość, jeśli chodzi o zakupy inwestycyjne nieruchomości pod wynajem, jak gdyby w tym kierunku idę, tylko jak gdyby spełniły się te scenariusze, czy moje przepowiednie, że nieruchomości będą rosły. Nie wiedziałem tylko, że tak szybko. Stąd tutaj myślę, że kluczowa zmiana w moim podejściu do inwestowania w nieruchomości. Po pierwsze, 2 lata myślałem, czekałem, kupowałem bardzo ostrożnie. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że te ceny chociaż wyhamują, przestaną rosnąć i tak dalej. Natomiast stało się odwrotnie, rzutem na taśmę. Parę miesięcy temu zadatkowałem kilkanaście mieszkań, tam chyba 17-18 sztuk, ale już u deweloperów. To jest pierwsza taka zmiana, że rynek wtórny chyba w całej Polsce urósł tak bardzo, że przy cenie generalnego remontu i wykończenia bardziej opłaca się kupić mieszkanie od dewelopera. Tak też uczyniłem. Korzystam z dźwigni, tutaj też pewnie wiele osób tego nie do końca to zrozumie, ale uważam, że cały czas kredyt, nawet oprocentowany ten inwestycyjny na 6-6,5%, być może nawet na 8%, bardzo się opłaca. To jest moja cały czas tajna broń, żeby sobie taki portfel mieszkań znowu rozbudować. A co do stylu życia, no nic się nie zmieniło. Kredyty, które kiedyś brałem, są praktycznie na końcu. Nawet dyrektor banku powiedział, żeby tego nie ruszać, bo zostało po 6, 7, 12 tysięcy złotych do spłaty mieszkań, które dzisiaj są warte 260, 240, 300 tysięcy złotych. Więc tylko taka zmiana. Robię swoje. Możesz tylko potwierdzić, bo też powiedziałeś przed rozmową, że zacząłeś inwestować w nieruchomości.
Wiesz co, wszedłem w to jakby jeszcze przed naszym poprzednim spotkaniem, więc jakby ten wątek znam.
Ale czujesz tę grę, tak?
Wiesz co, no jest to najprostsze. Jeśli jesteś zabiegany, jesteś zajęty, no to nie będziesz otwierał restauracji, wchodził w jakiś trudny biznes kolejny, tylko wchodzisz w coś, co zabezpieczy ci kapitał, który zarobiłeś w innej branży. No, nie znajduję niestety drugiej takiej branży cały czas. I myślę, że nie tylko ja, ale też wielu innych Polaków problem podobny ma, bo no w ten sposób wszyscy też windujemy ceny tych mieszkań.
Zdecydowanie, prawda? No ale to, wiesz, nie odkrywamy Ameryki. Jedyne, co odkrywamy, uważam, jako przedsiębiorcy, że 10 czy 15 mieszkań pod wynajem da ci może mniej niż nowy biznes, niż taka restauracja, ale nie musisz tej restauracji prowadzić. I ten trzeci, czwarty biznes był przez całe życie dla mnie przekleństwem. Kiedy 2 funkcjonowały dobrze, człowiek zamiast nakupić więcej tych nieruchomości, to możemy w lewo podjechać do nieco lepszej ulicy pod względem powierzchni. O, skończę tylko wątek, że te paręnaście czy parę nawet mieszkań to jest i zabezpieczenie się na starość, i no, alternatywa do drugiej, trzeciej działalności. Oczywiście. Kiedy i tak czasu nam brakuje na co dzień.
Liczyłeś, ile zarobiłeś pieniędzy na swoich najemcach przez lata? Ile są warte obecnie twoje nieruchomości, które zostały spłacone przez najemców?
No, tutaj działka zrobiła też robotę, bo nie ukrywam, że bardzo niedrogo kupiłem grunt, który dzisiaj jest sporo wart. Ale teraz taką wycenę przygotowywałem dla banku, biorąc ten nowy kredyt inwestycyjny, około 20 milionów.
Czyli to już jest taka kwota pozwalająca spokojnie żyć Tobie i też Twoim bliskim w przyszłości.
Tak mi się wydaje, dlatego no dzisiaj też zostałem tym youtuberem zawodowym. Bardzo się cieszę, bo to jest taka praca, gdzie no nie mam dużego zespołu, nie mam magazynów, nie mam wysyłek towaru i tak dalej. Coś, do czego zawsze byłem przyzwyczajony. Mogę robić to, co lubię, a rzeczywiście jest jakieś zabezpieczenie na przyszłość, którego bym na pewno nie odłożył jako przedsiębiorca. Nie ma takiej możliwości, żebym z firmy usługowej czy handlowej odłożył tam tak dużą kwotę, nawet gdybym odłożył, bo teraz staram się doradzać osobom, które mają nadwyżki gotówki, to nie jesteś w stanie tak szybko zbudować portfela nieruchomości. Czyli to też wymaga czasu. Jak kupiłeś pierwsze swoje adresy, to wiesz, że poszukiwanie, notariusz, remont, u mnie jeszcze finansowanie trwa, więc potrzebne było też ileś lat, żeby sobie ten portfel zrobić. A propos przychodu, no przychody spore. To jest około, nie wiem, no 7, 8, 9 milionów tego przychodu pasywnego, który przyszedł nie z mojej pracy.
A reszta to po prostu podwyżka cen nieruchomości.
Znaczy nadwyżki finansowe inwestowane, czyli wkłady własne, plus no bardzo pomógł mi tutaj Glapiński, pan tutaj, pan Adam chyba i tak dalej, ale no inwestorom dzisiaj sprzyja, o czym też rozmawialiśmy przed wywiadem szybciutko, że nie powinniśmy się cieszyć, że nieruchomości rosną 10% czy 15% rocznie, bo to znaczy, że nasze pieniądze maleją tyle samo. Więc czy to dobrze, czy niedobrze, nie wiem.
Jaka jest rzeczywista inflacja, też ciężko w tej chwili powiedzieć, bo jeśli ktoś płaci rachunek za gaz na poziomie kilkuset procent większym niż jeszcze miesiąc temu, to znaczy, że...
Czy to jest dramat?
Jest to dramat absolutny. A jeśli byśmy stricte chcieli odnieść jeszcze do kwestii związanych z nieruchomościami, to co Ci się udało zbudować przez te wszystkie lata? Mam na myśli stałą, pasywną kwotę, która wchodzi do Ciebie niezależnie od tego, czy jesteś na Malediwach, czy w Brazylii, dajmy na to.
Wiesz co, miałem takie marzenie kiedyś, znaczy marzenie, bo nie marzenie, ale cel taki biznesowy, żeby mieć 100 mieszkań pod wynajem. To się na pewno nie uda do 40, natomiast uda się mieć ponad 100 nieruchomości. To jest fajna rzecz, że przy podzieleniu działek tam chyba 42 sztuki wychodzą, bo jest potężny grunt. Teraz po tym zakupie będzie 38 mieszkań, około 40 lokali biurowych, usługowych. Małych, bo to szumnie brzmi, ale to nie są, wiesz, Biedronki czy Lidle, to są małe, małe lokale do wynajęcia po, nie wiem, 1200-1500 zł, czy mieszkania 1500 do 2. Natomiast no, ta stówka emerytury po 40 jest i cieszę się, że tak jak w wieku 30 lat poszedłem sobie na taką, wtedy to w to uwierzyłem, taką wolność finansową, że mogę spasować, czyli nie muszę już na bieżąco prowadzić firm, mogę robić to, co lubię. Już były podróże, rodzina, różne tam śpiewy, wygłupy. Dzisiaj już jako dojrzały bardzo facet, bo 40-letni facet no jest bardzo dojrzały, tak przynajmniej myślę, czy zaczynam tak się czuć, jest te 100 tysięcy złotych przychodu pasywnej emerytury i wydaje mi się, że niewielu, jeżeli mogę gdzieś porównywać się do przedsiębiorców, mało który przedsiębiorca sobie taką poduchę zrobił. Jest dziesiątki tysięcy ludzi, ma dużo większe firmy, dużo większe przychody, dużo większe zyski, ale raczej musi się tą firmą opiekować. Ja opiekuję się teraz inwestycjami po to, że no robię mój teatr na YouTubie wokół nieruchomości, bo też to lubię, natomiast nie wiem nawet, kto mieszka w jakim mieszkaniu i tak dalej, czyli nie muszę operacyjnie tym zarządzać.
Powiedz mi, w tych realiach, które obecnie mamy, czyli pandemia, wojna, w jaki sposób można zbudować i czy w ogóle warto swój portfel nieruchomości, który zabezpieczy naszą emeryturę?
Trzeba. Jak gdyby też układam sobie jakoś myśli, układam sobie treści moich wykładów na YouTubie, bo chciałbym pomagać, bo to chyba jest coś takiego jak jakaś mała doradcza pomoc. Inaczej będzie patrzył na rynek nieruchomości konsument. Ktoś, kto kupuje swoje pierwsze mieszkanie w wieku 27 lat, bo dostał dobrą pracę. Inaczej 35-40-latek, który ma firmę, przychody rzędu 15, 20, 80 tysięcy miesięcznie. Jeżeli tych pieniędzy nie masz, trzeba do tego rynku podejść na chłodno, raczej kupić coś dla siebie, być może wynajmować, kupić pierwsze, jedno, drugie mieszkanie właśnie dla obcych klientów pod przychody pasywne. Ale jeżeli masz ustawioną firmę, dobrą robotę, intratną działalność typu, nie wiem, adwokat, notariusz, ktoś notariusz teraz mniej, dentysta, lekarz, jakiś wolny zawód, nie kupienie 5, 7, 10 sztuk na przyszłość jest błędem. Trzeba się sprężyć. Widzę, jak łatwo ludzie kupują samochód za paręset tysięcy, zaraz będziemy mijać nowy salon BMW, trzeci już w tej chwili. No, drugi oficjalnie w Łodzi, tutaj nie brakuje klientów, natomiast wiele rodzin cyka się mieszkania drogie. No, mój kolega, który sprzedawał mi teraz ten duży portfel nieruchomości, widziałem wczoraj ofertę 9200 za metr, 255 tysięcy za zajebiste małe mieszkanie przy uniwersytecie tutaj, przy w ogóle kompleksie uniwersytetów, miasteczek studenckich, w super cenie 250 tysięcy. Czemu to nie jest kupione? Na dźwigni, ja już też nie chcę przesadzić, bo i tak przesadziłem jak zawsze, ale to powinno być sprzedane.
Bardzo dużą odpowiedzialność bierzesz na siebie, wygłaszając tego rodzaju tezę, nie wiedząc, co się wydarzy w przyszłości do końca. Oczywiście jest napływ uchodźców, jest też duża luka mieszkaniowa w naszym kraju.
Jaka odpowiedzialność, Filip? Już tak. Się z Tobą nie zgadzam.
Nie, ale powiem Ci dlaczego, ale daj mi powiedzieć, bo jeśli się okaże, że jednocześnie ludzie będą się posiłkowali dźwignią na też zmiennym oprocentowaniu, zmiennej stopie, a finalnie okaże się, że ona jeszcze mocno urośnie, to ci ludzie mogą do Ciebie mieć pretensje.
Ale do nich mają wszyscy pretensje. Do Fila Koniecznego, z którym teraz się spotkałem, wszyscy klaszczą, jak Bitcoin idzie $10,000 do góry i wszyscy płaczą, jak idzie w dół. bo to jest biznes. Ja kupuję nieruchomości na 50 lat dla siebie i na 100 lat dla wnuków i moich dzieciaków. I mam w dupie WIBOR, mam w dupie w tej chwili, oczywiście, że żal mi Ukraińców czy Rosjan, bo giną ludzie po dwóch stronach, ale jakie to ma znaczenie dla mojego życia? Piszę w tej chwili książkę, to się będzie nazywało Sztuka Rentierstwa, że robisz to na 100 lat. Inwestor długoterminowy nie patrzy, jaka jest cena. Ja cały czas powtarzam i ogląda cię większość osób, których nie stać na te rzeczy, żebyście pomyśleli sobie, może w przyszłości, może coś uzbierali i tak dalej. Ale mijamy właśnie salon BM-ki i twierdzę, że jeżeli kogoś stać na auto za pół bańki, a nie kupuje sobie dwóch mieszkań za gotówkę przy Uniwersytecie Łódzkim, gdzie wynajmiesz to za 1700-1800 zł od sztuki, to tu jest błąd i za to biorę odpowiedzialność. A jeżeli nawet rata kredytu, o ile ktoś będzie robił to na dźwigni, bo wiele osób w ogóle nie musi, wzrośnie ci z 1000 zł na 1400, to trudno. Zobacz, jak tanie były kredyty przez ostatnie lata. Przecież ja też to w moim biznesplanie uwzględniam, że miałem ultra tanie kredyty przez ostatni okres. No to nawet jak teraz przepłacę razy dwa, to średnia wyjdzie świetnie.
Czyli na prezesa Glapińskiego tak bardzo nie narzekasz?
No oczywiście, że narzekam. Oczywiście, że narzekam, bo psuję pieniądz. Jak gdyby tu jest kłopot, że wiesz, w psuciu pieniądza, to jest, dla mnie inflacja jest kradzieżą. To jest okradanie. Jeszcze jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to my jesteśmy źli, ale my możemy dorobić, możemy coś wykombinować, możemy coś sprzedać i przetrwamy. Ale za 25 lat będziesz na emeryturze. Jeżeli dostaniesz teraz jako mały przedsiębiorca 1700 zł emerytur, dobra, dostaniesz 2500, a koszt życia będzie 5, no to wiesz, tata mój całe życie przepracował w swojej firmie niemałej, 2 chyba 700. Mama całe życie na kilku etatach, można powiedzieć, w szpitalach, 3000 zł. Dziadek mój 40 parę lat pracy, 3000 emerytur. On mówi, Kuba, ja za 3000 emerytury dzisiaj nie mogę kupić tego, co 3-4 lata temu kupowałem za 2. Czyli wiesz, Glapiński, co mnie obchodzi Glapiński? Mnie obchodzi życie. Wczoraj byłem na rynku, ogórki kiszone 20 zł za kilogram. Wiesz, to nie są normalne ceny. Glazurnik 135 zł za ułożenie płytki. Z paliwem widzimy, co się dzieje. Teraz będzie potężna drożyzna. Więc ja o przedsiębiorców się nie martwię, bo to jest bardzo świadoma
grupa. Pytanie, czy to jest teraz czas dla pojedynczych inwestorów, czy bardziej zbliża się czas wielkich funduszy, które będą na ten rynek polski wchodziły i fundusze, kupowały?
Tak, fundusze i tak wejdą, natomiast jest to taki biznes, że w ogóle drobny inwestor może zaistnieć. Jest to przeciekawe, że nie otworzysz centrum handlowego jako mały gracz. Już w tej chwili ja bym się nie rzucił drugi raz na budowanie marki jakiejś odzieżowej. Nie zrobiłbym drugi raz sieci, bo jest bardzo gęsto na rynku. Natomiast każdy, dosłownie każdy, kto ma 50 tysięcy złotych i w miarę dobrą pracę, może zostać inwestorem w nieruchomości i mieć 1500-1600 zł. Ja o tym mówię zresztą wszystkim moim przyjaciołom. Ja tak delikatnie ustawiłem nawet rodziców, którzy potroili czy podtworzyli sobie te swoje bidne emeryturki, inwestując w paręnaście mieszkań właśnie pod wynajem. I mówię o tym od zawsze. Tylko dzisiaj rynek to zrozumiał, złotówka się posypała i niestety ta gra nie jest już tak ciekawa jak kiedyś, że stopa zwrotu wynosiła 11, załóżmy, czy 12%. Dzisiaj ten mój portfel przyniesie, załóżmy, 7%. Ale ja te 7% bardzo szanuję.
7%, które też może być takim zabezpieczeniem przed galopującą inflacją dla osób, które mają gotówkę i chcą w jakiś sposób ją ulokować i czuć się w miarę bezpiecznie. Rozmawiamy o czasach, w których pieniądz jest w wielkim kryzysie, w którym nie wiadomo, co się z nim też może wydarzyć. Czy ty masz jakieś jeszcze alternatywne sposoby inwestycyjne, czy wszystko masz zapakowane w nieruchomości?
Raczej wszystko w nieruchomości. Odkrywam pewną... Wiesz, ja nie jestem ekonomistą z wykształcenia, bo ten SGiK rzuciłem, chociaż tam zaocznie był dokończony, więc sporo poczytałem. Gospodarczo czuję się bardzo silnym człowiekiem, czy biznesowo, i staram się na ten pieniądz, gospodarkę, biznes dość trzeźwo patrzeć. Natomiast zaczynam upatrywać w konsumpcji ogromną inwestycję. Czyli każdy zjedzony dobry posiłek, każdy trening, każdy dzień na słońcu, każda przejażdżka na rowerze, wszystko, co dotyczy mnie, zaczyna być inwestycją, dlatego że po pierwsze nie wiesz, ile czasu ci zostało, po drugie wiemy, że nawet jak ci zostało dużo, to za 50 lat nie będzie twojego programu, czy za 60 nie będzie ciebie, nie będzie mnie. I tego też nas się nie uczy, żeby tę konsumpcję coache biznesu mówią, nie konsumuj, konsumpcja jest zła, wszystko oszczędzaj. Na moje potrzeby te parę lat temu wymyśliłem sobie taką filozofię, żeby połowę pieniędzy i tak wydać, bo pieniądz niewydany w ogóle, pieniądz, cyfra na koncie jest też jakimś tam omamieniem społeczeństwa, że no masz 100 tysięcy, no i co z tego, że masz 100 tysięcy. Więc staram się coraz więcej wydawać na podróże, na siebie, na czas wolny, staram się pracować na tyle skutecznie, żeby móc rozwalić drugą część dnia i nie mieć do siebie o to pretensji. Co do różnych aktywów typu spółki, akcje spółek, typu kryptowaluty, typu jakieś kruszce, no to niespecjalnie się na tym znam i trochę niespecjalnie w to wierzę. No można sobie kupić, wiesz, 20 złotych monet czy 10 tysięcy dolarów na jakieś zabezpieczenie typu brak możliwości wypłaty z bankomatu pieniędzy, ale trzymanie miliona dolarów, wiesz, w kuchni czy w skrytce bankowej, gdzie nie wiesz, co się z tym bankiem stanie w ciągu 2-3 lat, myślę, że...
No ale wiesz, w razie jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego zawsze złoto i inne kruszce zyskują na wartości, bo to jest coś, co ze sobą można zabrać. Ja się sam zastanawiałem, co mogę zrobić, jak się pojawi zagrożenie realne na terytorium naszego kraju. Do dzisiaj nie znajduję odpowiedzi na to pytanie. Przychylam się chyba bardziej ku temu, że jednak bym został, bo jednak też związany jestem z tym krajem bardzo emocjonalnie. Kolejna kwestia, nie chciałbym zaczynać w innym kraju czegoś totalnie od zera. Jakakolwiek ingerencja na terytorium naszego kraju wymagałaby jasnego sprzeciwu i też trzeba byłoby się do jakiegoś ruchu oporu, przynajmniej w jakiejś fazie, dołączyć i później, myśląc o zabezpieczeniu rodziny, te pieniądze jakoś zagospodarować. Natomiast zastanawiam się, jak to u Ciebie wyglądało. Bo pewnie różne myśli na początku się pojawiały, a skoro Ty jesteś głównie ulokowany w segmencie nieruchomości, to też tego nie byłeś w stanie ze sobą nigdzie zabrać, prawda? I troszeczkę też jesteś ograniczony w tym aspekcie.
Nie wiem, jakie jest ograniczenie, nie wiem, jakie jest zagrożenie. Jak wyglądała epidemia, wszyscy widzieliśmy, tak? W głowie była epidemia, na ulicy epidemii nie było, biznesy ludzie chcieli wykończyć, psychikę też milionów czy miliardów ludzi chciano wykończyć. Dzisiaj świętuje się chyba właśnie, nagrywamy odcinek, kiedy jest koniec epidemii oficjalny. 2 tygodnie temu byłem w Portugalii. Wiesz, ludzie żyją, zamiast żyć sobie swoim życiem, to żyją dzisiaj COVID-em i wojną na Ukrainie, będąc na drugim końcu zupełnie Europy. Także może taka moja teza i lekcja. Ja nie chcę się bać na zapas. Jak będzie źle, to będzie źle. Nasi dziadkowie przeżyli dużo gorsze czasy. Żyjemy w naszej 100 tysięcy lat ma tradycja naszego gatunku, tej ostatniej fazy. I tak bezpiecznie, i tak komfortowo nie było jeszcze nigdy. Nie było tak wielu możliwości, nie było takiego spokoju o żołądek, o spokój, o śmiertelność, czy brak śmiertelności noworodków, o długą życia, o jakość medycyny i tak dalej. Problem jest to, że nie potrafimy z tego korzystać. Natomiast czy przyjdzie jakiś inny Putin i tutaj, wiesz, będzie zabierał nam mieszkania w blokach, nie sądzę. Ten ruch, żeby zabrać nam mieszkania, mogą zrobić politycy, tego się boję. Właśnie myślę, że gra funduszy może być taka, że po prostu przelobują pewne ustawy, gdzie nie będzie się opłacało tego robić, co już trochę już tak się dzieje. Fundusz stworzy sobie wirtualnie pieniądze, wirtualnie je pożyczy w stworzonych przez siebie bankach, bo to jest kreacja pieniądza i to ludzie świadomi o tym wiedzą. I być może łatwo wykupią takich inwestorów jak ja. Czyli powiedzą, panie, pan masz 20, to masz pan 30 i spadaj pan. I prawdopodobnie mnie przekupią, wyjadę sobie gdzieś tam dożywotnio do Indonezji i tyle, no bo to... Myślę, że myślę, że świat dąży w tym kierunku, żeby ultra bogaci byli jeszcze ultra bardziej bogaci. Obserwujemy to od lat. Nikt tej tendencji nie zatrzyma. I tyle. Jak ktoś nie ma nic, no to w ogóle to sobie może rozmawiać, spekulować. O tym dzisiaj generalnie spekuluje prasa, internet, telewizja, wiesz.
Wydaje mi się, że jednak każdy zdrowomyślący człowiek czuł jakieś zagrożenie, bo brak tego zagrożenia świadczył o wyjątkowej bucie, niczym nieuzasadnionej, bo przecież nikt z nas nie wiedział, jak to wszystko się potoczy, prawda?
Nikt.
Więc jakie wtedy pierwsze myśli miałeś?
Ja bym uciekał. Ja uważam, że to jako cywilny zwierzę, ja bym chronił rodzinę i myślę, że słusznie zrobiło miliony Ukraińców, że ci, którzy mogli, ci, którzy chcieli, którzy nie mieli innego wyjścia, gdzieś tam się tuką. Ja myślę, że to jest ultra sterowane, wiesz, z dwóch stron. Nie chciałbym tutaj, masz przesympatyczny kanał, nie chciałbym za mocno jak gdyby tez rzucać, natomiast to nie jest tak, że Putin się obudził lewą nogą i zaatakował Ukrainę, a bohaterscy Ukraińcy się zebrali przed blokami i robią koktajle Mołotowa. Jest to potężna polityka. Zresztą tak samo my jesteśmy. Jechałem ostatnio, wczoraj czy przedwczoraj do Warszawy. Tutaj jest dość poważnym, ważnym człowiekiem, historykiem, który to sterowanie widzi. My go nie widzimy z perspektywy jakby uczestnika tego rynku, tego życia, ale to jest jedno wielkie sterowanie. Co bym zrobił? Na pewno zadbałbym o bezpieczeństwo swojej rodziny, widząc bomby nad Łodzią. Miałbym w dupie te wszystkie mieszkania, jak te notarialne, i przesiedliłbym się jak najszybciej tam, gdzie tej wojny nie ma. Mhm. Także pytanie, co nazywasz bohaterstwem? Wiesz, ze scyzorykiem na pewno nie pójdę na czołg.
No tak.
I będę się w pierwszej kolejności martwił o życie moich dzieciaków, niż o wartość moich kawalerek.
Bardzo często podróżujesz ze swoją grupą deweloperów, inwestorów wszelakich, którzy mają szansę teraz po latach ciężkiej pracy zwiedzić kawał świata wedle twojego scenariusza. Prowadzisz taki projekt, który pozwala ludziom właśnie przeżywać i inwestować w emocje i doświadczenia. Tak bym to określił. Jakiego rodzaju to są ludzie, jakiego rodzaju refleksje płyną z ich ust? Po latach ciężkiej pracy spotykasz 40-latka i co słyszysz?
Pierwsze zaskoczenie, że to często są ludzie dużo młodsi niż 40 lat. Ja mam wrażenie, że większość 45-50-latków jest już spalona w środku, od środka. Oni może nawet, jeżeli czują potrzebę, to nie potrafią się odblokować. Takie mam wrażenie, żeby wydać na siebie parę dziesiąt tysięcy złotych w skali przychodów kilkuset milionów rocznie, to jest dla mnie ogromna zagadka. Dlaczego, mając możliwość, 99% nawet moich widzów z tego nie korzysta, więc to jest jak gdyby, to jest taki produkt unikatowy, te wyjazdy. Teraz byliśmy w Dubaju, no to było raptem 22 osoby, gdzie możesz sobie jednego dnia pojeździć wszystkimi samochodami marzeń, wiesz, Rolls Royce'em Cabrio, Bentley'em Cabrio, Ferrari F8, Ferrari Tributo, McLarenem, jednym, drugim, trzema Ferrarkami. Za 2-3 tysiące złotych, czy może 4, czy nawet 5 za dzień, ale nie są to wydatki. Objechanie 3 jachtów, jakieś bagi i tak dalej. No nie chcą ludzie inwestować w emocje. Ci, którzy chcą, są to ludzie świadomi. To jest fajna klasa średnia. Tutaj będzie zablokowana droga, więc raczej w lewo. Jak dla mnie są to przedsiębiorcy świadomi upływu czasu. Świadomi tego, że to, o czym powiedzieliśmy sobie, że być może lepiej mieć oszczędności, zainwestować w coś trwałego, ale w międzyczasie część pieniędzy rozwalić. Ale to jest projekt niszowy. To trzeba wiedzieć, że cały czas Polska jest na dorobku. I jako obserwator tej biznesowej sceny, małego, średniego, zwłaszcza biznesu, widzę, że ten ciąg na bramkę, ciąg na zarabianie jest dużo większy niż wyhamowywanie swojego biznesu.
A do jakich refleksji dochodzą takie osoby, które jednak zdecydowały się, by pierwszy raz pojechać na wakacje od 10 lat, po wielu latach harówki?
To nie jest tak. Te osoby z mojego klubu wyjeżdżają na wakacje. To jest bardzo świadomy człowiek, który... Tutaj jest inny problem, samotności. Czyli masz kasę, chcesz wyjeżdżać. Ja mam też ze sobą ten kłopot, że no trochę nie ma z kim jechać.
Przerosłeś znajomych ze starych czasów, tak?
To nawet nie to, że przerosłem, tylko jak masz, nie wiem, no zwykle ma się 3, 4, 5 takich zaznajomionych rodzin, z którymi można gdzieś tam jechać, coś zrobić, czy 2, 3, 4 przyjaciół, takich kolegów, że na telefon wszystko, i się okazuje, że żeby zgrać termin, żeby zgrać się gdzieś finansowo, żeby miejscówka odpowiadała, żeby program jakiś odpowiadał, jest przecholernie ciężko. Tutaj ja zacząłem to robić zawodowo, czyli mamy Dubaj, teraz będzie Majorka, potem mamy Nordkap na motocyklach, potem mamy Lazurowe Wybrzeże, tam północ Włoch, jakieś Piemonty swoimi samochodami, potem mamy Kubę w listopadzie. Jest jakiś plan, trzeba go zrobić. Widzę, że rodzą się ciekawe relacje między uczestnikami. Stało się to elementem mojej jakiejś pracy na jedną, czystą, drugą etatu. Mam alibi przed żoną, że no jestem w pracy, więc muszę jechać. Faceci też żoną mówią, że jadą na szkolenie, prawda, z inwestycji, bo to jest pewnego rodzaju alibi. Natomiast jest tam stosunkowo mało rozrabiania, a bardzo fajna terapia, żeby podzielić się tym, że życie to nie tylko kasa, ale kasę trzeba zarabiać, żeby żyć. I gdzieś to się fajnie spina.
I właśnie o takie wnioski mi chodziło i przesłanie płynące dla widzów z ust osób, które już w życiu do czegoś doszły, że konsumpcja jest też istotna i zadbanie o siebie, a nie tylko i wyłącznie gromadzenie wszystkiego na przyszłość, ale do takich wniosków to można dojść dopiero wtedy, gdy do jakiegoś poziomu w życiu się finansowego dochodzi.
nie do końca to jest prawda, wiecie. I po to, wydaje mi się, człowiek się uczy, po to słucha tego typu nagrań czy podcastów, po to słucha książek, żeby ten etap przychodził wcześniej.
Dobrze, ale gdyby nie te 100 tysięcy pasywnego dochodu, które masz, to raczej ciężko by ci było spędzić w ciągu roku 150 dni na słońcu, podróżując po całym świecie.
Zgodzę się, Filipie. Kiedy ja w wieku 30, w te lata, wiesz, bo to piszę co prawda pamiętniki i robię dużo rzeczy, natomiast nie chcę przekręcać dat. Natomiast u mnie to wyhamowanie nastąpiło w wieku 31 lat, kiedy ja nie byłem jakoś ultra bogatym gościem. Był fajny przychód pasywny ze szkół rzędu, nie wiem, 30-40 tysięcy. Był oddział łódzki, były fajne pieniądze, były z firmy, którą gdzieś tam żona się zajmowała, jeszcze było tego... To też była stówka, ale trochę pasywnego, trochę z firmy i tak dalej. Natomiast to się zmienia w głowie. I się okazuje, że jak nie pójdziesz do tej pracy w poniedziałek, przy oczywiście ustawieniu odpowiednim ludzi i tak dalej, to się świat nie zawala.
Słuchaj, za stówkę w tamtych czasach to można było przecież mieszkanie kupić.
No dlatego kupowałem, tylko mówię, że to jest w mentalu. A dwa lata wcześniej, czy rok wcześniej kończyłem moje przygody biznesowe w karetce, dlatego że organizm nie wytrzymywał. Dwa lata później miałem pretensje do siebie, że nie byłem w pracy. Trzy lata później z Portugalii, gdzie byłem, nie wiem, 10 dni na motocyklach, leciałem z rodziną do Dubaju i to leczenie się z pracoholizmu, z inwestoholizmu jest ogromną lekcją, którą uważam, większość świadomych ludzi powinna przejść. I zwykle przechodzi tę lekcję, jak są albo problemy zdrowotne, albo jakaś tragedia w rodzinie, czyli umiera ci, nie wiem, matka, ojciec, dziecko, mąż, żona, że mówisz, kurwa, przepraszam, ale są ważniejsze sprawy niż moja trzecia firma. Natomiast póki mamy czym oddychać, póki nie umierasz z głodu, póki jest słońce, póki samolotem możesz lecieć w dowolne miejsce na świecie za 1002, trzeba z tego skorzystać. Natomiast jesteśmy w takich sidłach, tacy troszeczkę spięci. I kolejna sprawa spięcia. Ja od 3 lat pracuje nade mną mój trener, którego to też to powtarzam na moich nagraniach, ale że inwestowanie w siebie to jest też inwestowanie w swój organizm, w swoją psychę. To jest terapia typu porozmawianie sobie z przyjacielem, z żoną, z mentorem, z psychologiem być może nawet, ale nie korzystam z tych usług, więc nie wiem, ja mam tego mojego mentora. Praca nad swoim kręgosłupem, praca nad spięciami, nad żołądkiem. Teraz głodóweczkę przed tobą zrobiłem, nie dociągnąłem, bo miało być do ciebie, ale niestety. Padłem, było 48 godzin, ale to są rzeczy, że dbasz o siebie i nie trzeba milionów. Widzisz tę górkę?
Tak.
Możemy jechać w prawo. To ci pokażę tam miejsce, gdzie się nie zabiłem. Drugi raz w maluchu. Pierwszy raz miałem zderzenie z polonezem od tej strony. Kolega dostał, ja na szczęście nie. Kupiliśmy, zrzuciliśmy się w 30 czy w dwie klasy, no w parędziesiąt osób, w malucha. Kupiliśmy malucha niebieskiego, takiego jak twój niebieskiego. I moim zadaniem z moim przyjacielem, do dzisiaj zresztą Krzysiek Kunecki pozdrawiam, było przetransportowanie tego malucha do łódzkich siódemek na dyskotekę. Maluch był kupiony dla Marka Wernera, brata w ogóle Anity Werner, dziennikarkę pewnie wszyscy znają. Też kończył nasze liceum. I tu było wszystko oblodzone, opony łyse, maluch technicznie w ogóle niesprawny, chłopaki rozpędzeni, gołoleć i załadowaliśmy tak w tira, że kosmos. I jeszcze kolega chciał uciekać, mówi, to uciekamy z miejsca wypadku. Ja mówię, jak uciekamy, jak to auto ledwo żyje. Przyjechał jego ojciec, słuchaj, policja, no dramat. Ale tyle, no patrz, jak się ta energia gdzieś łączy.
No tak.
To miejsce,
tak.
Wiesz.
Bardzo wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie z nami.
Bardzo chciałbym cię zaprosić na piątą wielką integrację 7 stycznia w Łodzi. To będą moje 40 urodziny, gdzie stanę się oficjalnie dziadkiem, takim wiekowym. 5 lat mojej działalności w internecie i piąta edycja wielkiej integracji. Będzie parę bardzo ciekawych osób, więc myślę, że z tego świata internetowego no nie może zabraknąć Filipa Nowobilskiego. Także ja ciebie bardzo zapraszam i dziękuję tobie za przyjazd dzisiejszy do Łodzi. Bardzo, bardzo ci, Filipie, dziękuję.
Jeszcze raz dziękuję tobie, dziękuję wam za wasz czas i do zobaczenia na YouTubie już za kilka dni.
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.